Poniedziałki w Radiu Wnet to dni geopolityczne. Rozmawiamy o tych wydarzeniach ze świata i w jakim kontekście należy je rozumieć. Przy telefonie jest pan Albert Świdziński, dyrektor analiz portalu Strategy and Future, który podsumuje dla państwa najważniejsze wydarzenia ze świata właśnie z perspektywy tych analiz strategicznych całego zespołu Strategy and Future. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze.
Zatem co takiego wydarzyło się, na co powinniśmy zwracać uwagę i jak to rozumieć?
No dobrze, panie redaktorze, może rozpocznę od negocjacji dotyczących przedłużenia traktatu New Start. To jest ostatni obowiązujący jeszcze traktat rozbrojeniowy między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Traktat został podpisany w 2010 roku w bardzo innej rzeczywistości, kiedy jeszcze mówiono o tym, że Rosja będzie należała do, czy będzie konstruktywnym partnerem Stanów Zjednoczonych. On zaczął obowiązywać w roku 2011 i ograniczał ilość głowic jądrowych, którymi dysponują oba mocarstwa. Traktat ów wygasa w lutym przyszłego roku i od czerwca trwały negocjacje dotyczące jego ewentualnego przedłużenia i przez dłuższy czas wyglądało na to, że zakończył się one fiaskiem i w ten sposób ostatni z traktatów, który ograniczał jeszcze zbrojenia jądrowe, wygaśnie. Sytuacja ta zmieniła się w ostatnim tygodniu, kiedy Rosjanie, wydaje się, zmienili swoje nastawienie, bo cała gra toczyła się o to, czy negocjując dalszą przyszłość traktatu, należy go wydłużyć i na jak długo. Początkowo Amerykanie proponowali wydłużenie go o rok, Rosjanie uznawali, że to niedopuszczalne i sugerowali przedłużenie go o 5 lat. Kwestią dyskusji było również, czy mechanizmy kontroli, czy państwa stosują się do postanowień traktatu, będą obowiązywały tylko w stosunku do strategicznych głowic jądrowych, czyli dużych, przenoszonych na znaczne dystanse, czy też do broni taktycznej, której przewagę ma Rosja. Tak jak mówiłem, przez dłuższy czas wyglądało na to, że obie strony nie dojdą do porozumienia, a traktat wygaśnie. Jednak w ostatnim tygodniu, we wtorek konkretnie, Rosjanie zgodzili się na, bezwarunkowo właściwie zgodzili się na propozycje stawiane przez Waszyngton, to znaczy przedłużenie rozmów o rok i uwzględnienia w negocjacjach zamrożenia ilości głowic i uwzględnienia w negocjacjach również głowic taktycznych. Jest to duża zmiana i wydaje się, że daje ona szansę na przedłużenie tego traktatu. Stany Zjednoczone zresztą wyraziły zainteresowanie i zadowolenie zgodą Rosji. Zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. Wydaje się, że na przestrzeni najbliższych tygodni powinno stać się jasne, w którym kierunku to zmierza. Kolejną informacją są ćwiczenia Malabar. Ćwiczenia Malabar to są ćwiczenia morskie organizowane przez Indie. W ostatni poniedziałek Delhi poinformowało, że w ćwiczeniach weźmie udział Australia. Jest to stosunkowo znacząca informacja, ponieważ oznacza to, że w najbliższych ćwiczeniach Malabar, które odbędą się pod koniec roku, nie wiadomo dokładnie kiedy, weźmie udział zarówno Australia, jak i Indie, Stany Zjednoczone i Japonia, marynarki tych czterech państw. Innymi słowy, marynarki wojenne czterech państw nieformalnego układu, że tak powiem, kład, a więc państw Indo-Pacyfiku, znajdujących się, będących bliskimi sojusznikami Stanów Zjednoczonych, mniej lub bardziej bliskimi Indie jeszcze do niedawna starały się jednak zachować jakiś strategiczny dystans. Trudno nie połączyć tego z rosnącą rolą Chin i z konfliktem, który rozgrywa się obecnie na górskiej granicy pomiędzy Indiami a Chinami. Fakt, że przystępuje do tego Australia i mamy pełen skład, może oznaczać, że powoli zbliżamy się do momentu, kiedy kład stanie się tym, o czym mówi się jako o azjatyckim NATO. To jest koncepcja, wydaje się, która jest bliska Stanom Zjednoczonym, bardziej sformalizowanych struktur bezpieczeństwa na Pacyfiku, wymierzonych w Chiny. Trzecią informacją jest to, że w ubiegłym tygodniu, we wtorek konkretnie, na kilka dni przed aukcją częstotliwości pasm 5G, szwedzki regulator usług pocztowych i telekomunikacyjnych podjął decyzję o wykluczeniu, całkowitym wykluczeniu Huawei i ZTE z infrastruktury sieci 5G, dając jednocześnie dość bliski termin, bo do końca 2024 roku szef szwedzkiego wywiadu Klaus Friberg stwierdził, że Chiny są jednym z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa Szwecji, a chiński aparat państwowy prowadzi szeroko zakrojoną akcję cyberszpiegowską, a także kradzieży własności intelektualnej. Tym samym Szwecja dołącza m.in. do Wielkiej Brytanii czy do Australii, do grupy państw, które przychyliły się do próśb i do argumentacji USA dotyczącej zagrożenia wynikającego ze stosowania Huawei w swoich sieciach 5G. Trzecią informacją jest podróż zagraniczna. Pierwsza podróż zagraniczna nowego premiera Japonii Yoshihide Sugi, który odwiedził najpierw w poniedziałek Wietnam, a następnie we wtorek i w środę przebywał w Indonezji. Oba te państwa są państwami ASEAN. Wydaje się, że Suga będzie starał się, podobnie zresztą jak jego poprzednik Abe, który również pierwszą podróż zagraniczną udał się do państw ASEAN, rozwijać relacje ze swoimi sąsiadami. Suga stwierdził również, że możliwe, czy wydaje się, że albo doszło do podpisania, albo do ustalenia zasad sprzedaży japońskiego uzbrojenia, eksport japońskiego uzbrojenia do tych dwóch krajów. To jest o tyle interesujące, że Japonia od 1976 roku aż do 2014 roku w ogóle nie eksportowała broni. Wydaje się, że wraz z narastającą rywalizacją Chin i Stanów Zjednoczonych, tego, że Stany Zjednoczone życzą sobie, aby ich sojusznicy odgrywali bardziej aktywną rolę, z większą determinacją stawiali czoła Chinom, że Japonia będzie zmuszona porzucić swoją taką strategiczną rezerwę, którą charakteryzowała się. Japonia czysto oficjalnie nie posiada sił zbrojnych, tak naprawdę posiada je, ale są one zwane inaczej. Japonia również bardzo długo odmawiała udziału w misjach zagranicznych. Więc wydaje się, że Japonia będzie zmuszona niestety do znacznie bardziej aktywnej obecności militarnej czy takiej bardziej stanowczej w relacjach międzynarodowych w Azji. Jeśli jesteśmy przy tym, to warto również wspomnieć o przemówieniu, które wygłosił w ubiegłym tygodniu w Atlantic Council Mark Esper, szef Pentagonu. Przemówienie Espera zawierało w sobie dużo ciekawych informacji. Na przykład stwierdził, że Stany Zjednoczone zamierzają zupełnie zreformować swój sposób podejścia do tego, jak patrzą na sojusze, na to, czemu służą sojusze, w jaki sposób Stany Zjednoczone układają sobie relacje z sojusznikami. Esper stwierdził, że wcześniej to regionalne, cząstkowe interesy USA w danym miejscu na ziemi definiowały naturę i intensywność kontaktów międzynarodowych amerykańskiej administracji, tego, z kim zawierały sojusze, jak te sojusze wyglądały, jak silne były. Teraz Stany Zjednoczone, i to stwierdził Esper, zamierzają patrzeć znacznie bardziej holistycznie i całościowo, strategicznie na to, jak formułują sojusze. Ma to i po raz kolejny Esper stwierdził to jasno, że w realiach rywalizacji hegemonicznej z Rosją i Chinami Biały Dom musi myśleć i działać bardziej strategicznie. Oznacza to, że Biały Dom zamierza wyznaczać zarówno cele, jak i monitorować przebieg tego, jak wyglądają relacje, w jakim kierunku podążają. Przemówienie Espera interesujące było również to, że zapowiedział częściowe luzowanie ograniczeń eksportowych najnowocześniejszego uzbrojenia produkowanego przez Stany Zjednoczone. Przez długi czas Stany były dość mocno ograniczane. Dotyczyło to na przykład dronów, których Stany praktycznie czy w niewielkim stopniu eksportowały. Czy też na przykład tego, i tu wracamy do Japonii, jak Donald Trump wyrażał swoją frustrację na to, że nie można sprzedać Japonii myśliwców F-22. Przemówienie Espera zawierało w nich parę innych ciekawych fragmentów. Na przykład stwierdził, że wymagane obecnie od państw NATO, ustalone po szczycie w Walii, obowiązek przeznaczenia 2% PKB na obronność powinien zostać rozciągnięty na wszystkich sojuszników USA na całym świecie. Esper zauważył również, że możliwe będzie przeniesienie elementów drugiego pułku kawalerii z Niemiec albo do państw bałtyckich, albo do Polski. Warto wreszcie zauważyć, i to wracamy do pierwszego tematu, do tego, którego zacząłem, traktatu New Start, że Esper zauważył, że w związku z tym, że zarówno Rosjanie, jak i Chińczycy rozbudowują swoje arsenały pocisków średniego zasięgu i łamią tym samym postanowienia traktatu INF, to traktat Intermediate Nuclear Forces Treaty, ograniczający możliwość używania pocisków balistycznych średniego zasięgu. Esper stwierdza, że NATO przyjęło fakt, że zarówno Rosja, jak i Chiny rozbudowują swoje arsenały do wiadomości i teraz zamierza rozwinąć podobne zdolności na obydwu tych teatrach. Byłoby to interesujące, bo teoretycznie to oczywiście jest wybieganie w przyszłość. Można traktować jako zapowiedź Espera do gotowości rozmieszczenia pocisków manewrujących czy balistycznych średniego zasięgu w Europie. Być może miało to właśnie wpływ na zmianę tonu przez Rosję przy negocjacjach traktatu New Start. Jeśli jeszcze mam czas.
Tak, jeszcze chwilkę mamy.
Jasne. To może wspomnę jeszcze jako może ostatnią rzecz o tym, że Rumunia planuje, Departament Stanu wyraził zgodę na sprzedaż Rumunii pocisków przeciwokrętowych NSM, Naval Strike Missile. Pociskami tymi dysponuje między innymi Polska. Kilka tygodni temu wydaje się, że Estonia stwierdziła, że również zamierza je pozyskać. Jest to interesująca sytuacja, ponieważ daje ona duże możliwości, pozwala Rumunii na tworzenie własnej bańki A2AD na ograniczenie rosyjskiej projekcji siły na Morzu Czarnym, a podobnie jak na Morzu Bałtyckim, również na Morzu Czarnym istnieje ryzyko na przykład lądowań amfibijnych rosyjskich, więc fakt, że Rumunia myśli właśnie w ten sposób, pokazuje, że przynajmniej w części miejsc, w których zaangażowana jest obecnie Rosja, może być bardziej pod górkę niż było dotychczas.
Pozwoli pan, że jeszcze na sam koniec odniosę się to, co pan mówił o przemówieniu w Atlantic Council Marka Espera, szefa Pentagonu. Chyba dobrze widać już w działaniach tak naprawdę bezpośrednich na arenie międzynarodowej, chociażby to, o czym dzisiaj rozmawiałem z panem Adamem Beckerem wcześniej, o czym informowaliśmy w Radiu Wnet w wiadomościach, czyli porozumienie i pokój zawarty między Sudanem i Izraelem. Z drugiej strony też takie finansowe rekompensaty, które do tej pory nie były chyba popularne w Stanach Zjednoczonych, finansowe rekompensaty za ataki na obiekty amerykańskie. Sudan ma wypłacić ponad $300 milionów. W zamian za to ma zostać zdjęty z tej listy zagrożeń terrorystycznych dla Stanów Zjednoczonych, więc rzeczywiście to znajduje, chyba słowa pana Marka Espera znajdują potwierdzenie w rzeczywistości. Ale chciałem dopytać jeszcze tylko o jedną rzecz, mianowicie w kontekście tych ćwiczeń Malabar. Jakie miejsce w tym wszystkim znajduje Tajwan, który też jest osią sporu i właściwie tam ten spór między Stanami a Chinami jest najbardziej, powiedzmy, widoczny fizycznie.
Oczywiście. To znaczy, wie pan, ćwiczenia Malabar są organizowane przez Indie i zaproszenie Tajwanu musiałoby wyjść od New Delhi. I wydaje mi się, jakkolwiek zaostrzone obecnie są relacje pomiędzy New Delhi a Pekinem, to zaproszenie Tajwanu byłoby znaczną eskalacją i nie jest to ten rodzaj eskalacji i tego wzniesienia pewnych napięć pomiędzy dwoma azjatyckimi gigantami na poziom, na który nie wydaje mi się, że Indie miałyby ochotę. Nie.
Natomiast same ćwiczenia nie stanowią takiego zagrożenia, pogorszenia tych relacji w tym stopniu.
Wie pan, to znaczy fakt, że uczestniczą w nim cztery państwa Quad, mówi właściwie bardzo wiele, mówi wszystko, tak? To jest próba, to zresztą wspominali wielu urzędników Białego Domu, wspominało o tym, że życzyliby sobie jakiegoś stopnia sformalizowania struktur Quad, który jak do tej pory jest nieformalny. On powstał zresztą na początku, w okolicach 2007 roku, pamiętam, z tego co będę, było pierwsze spotkanie, potem przez kilkanaście lat nie odbywały się. Więc z pewnością Chiny zdają sobie sprawę, co to oznacza, natomiast jest różnica między zorganizowaniem ćwiczeń morskich dla tych czterech państw, a zaproszeniem na nie Tajwanu, jeśli chodzi o ciężar gatunkowy decyzji.
Jasna sprawa. Pan Albert Świdziński, dyrektor analiz portalu Strategy and Future, był moim i państwa gościem dzisiaj w Radiu Wnet. Tematyka geopolityczna będzie nam towarzyszyć. Towarzyszy nam już właściwie od poranka, aż po sam koniec dnia, po podsumowanie dnia o godzinie 22. Bardzo serdecznie dziękuję panu za te wszystkie informacje i mam nadzieję, że do usłyszenia w poniedziałek.
Dziękuję. bardzo. Oczywiście. I zachęcam również do wejścia na naszą stronę strategyandfuture.org i tam jest zakładka Weekly Brief. Można przeczytać wszystkie briefy, materiały Jacka Bartosiaka, Marka Budzisza, Ridwana Baristy.
Także podcasty także do odsłuchania. Jest tam wiele ciekawych informacji o tym, co obecnie dzieje się na świecie i jak warto to rozumieć i postrzegać w to nieco szerszym kontekście. Raz jeszcze pan Albert Świdziński, dyrektor analiz portalu Strategy and Future. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Do widzenia.